Rozdział 15. Uczestnicy boskiej natury. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, kim tak naprawdę jesteś? Chociaż zadałem to pytanie już wcześniej, chciałbym do niego powrócić. Żyjemy w tym świecie jednocześnie z niego nie pochodząc. Zostaliśmy zbawieni dzięki łasce poprzez wiarę w to, co Jezus uczynił na krzyżu. Jest to jednak dopiero początek tego, co Bóg ma dla nas zaplanowane. Pierwotną intencją Boga w stosunku do Edenu było połączenie Jego ludzkiej rodziny z tą duchową, z synami Bożymi stworzonymi jeszcze przed utworzeniem świata. Bóg nie porzucił swojego planu, pomimo upadku człowieka. W przyszłości zostaniemy wzbudzeni z martwych, mając nową, duchową naturę. Staniemy się jak inni Elohim, również będący dziećmi Bożymi. Będziemy tacy jak Jezus. Teologowie używają różnych terminów na określenie tej przemiany. Jednym z najbardziej powszechnych jest gloryfikacja. Piotr określił to jako stawanie się uczestnikami boskiej natury. Jan natomiast ujął ją w tych słowach. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. W tym rozdziale przyjrzymy się innym fragmentom Biblii, które o tym wspominają. Synowie Boga, potomkowie Abrahama. Kiedy Bóg przekazał narody świata pod zwierzchnictwo mniejszych bogów, wiedział, że rozpocznie swój plan na nowo z inną grupą ludzi. Zaraz po buncie ludzkości pod wieżą Babel powołał Abrahama, który razem ze swoją żoną Sarą miał pomóc mu zrealizować pierwotny plan, jaki miał dla Edenu. Izraelici będący dziećmi Abrahama oraz ludem Bożym ostatecznie zawiedli. Nie udało im się przywrócić Bożego panowania na ziemi. Mimo tego niepowodzenia w przyszłości pojawić się miał potomek Abrahama, któremu uda się tego dokonać. Bóg miał zstąpić na ziemię jako człowiek o imieniu Jezus, potomek Dawida, Abrahama oraz Adama. To właśnie poprzez Jezusa Bóg wypełnił swoją obietnicę, aby sprowadzić błogosławieństwo do narodów podzielonych pod Babelem. Paweł pisał o tym w kilku miejscach. Oto dwa z nich. Przez objawienie została mi odsłonięta tajemnica, jak to powyżej krótko opisałem. Czytając to, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej, która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz została przez Ducha objawiona Jego świętym apostołom i prorokom, mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety. Albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Jak już wcześniej wspomniałem, ludzie nie będący Izraelitami żyli na terytorium podporządkowanym innym bogom, których Bóg przydzielił im pod wieżą Babel. To właśnie tam narody zostały wydziedziczone, tracąc relację z prawdziwym Bogiem. Spośród całej ludzkości jedynie Izrael był Bożym dziedzictwem. W Starym Testamencie Izraelici określali ludzi pochodzących z innych narodów, używając nazw odnoszących się do ich pochodzenia etnicznego lub geograficznego, jak na przykład Egipcjanie, Moabici, Amalekici. W czasach Nowego Testamentu terminem używanym na określenie wszystkich tych ludów było określenie poganie. Jeżeli nie byłeś Izraelitą z pochodzenia, byłeś jednocześnie poganinem. Historia spisana na kartach Nowego Testamentu opowiada o potomku Abrahama, Jezusie, który umarł i zmartwychwstał, aby przynieść odkupienie nie tylko dzieciom Abrahama, Izraelitom, ale również każdemu narodowi wydziedziczonemu w przeszłości przez Boga. W podanych wcześniej fragmentach Paweł nazywa włączenie pogan do Bożej rodziny tajemnicą. Było dla niego rzeczą zadziwiającą, że narody wcześniej odrzucone przez Boga, znajdujące się pod kontrolą obcych bogów, mogły teraz odziedziczyć obietnice dane Abrahamowi. W Chrystusie wszyscy ci, którzy przyjęli Ewangelię, stają się dziećmi Jahwe, prawdziwego Boga, Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. To dlatego Nowy Testament, mówiąc o wierzących, mówi o nich jak o członkach rodziny. Wierzący nazywani są synami, dziećmi, dziedzicami. Biblia mówi, że zostaliśmy przez Boga usynowieni. Język odnoszący się do dziedziczenia jest używany celowo. Wskazuje nam na to, kim tak naprawdę jesteśmy, nową ludzką rodziną Boga, mającą przemienioną duchową naturę. Przeznaczeniem ludzi wierzących jest stanie się takimi, jakimi pierwotnie byli Adam i Ewa, nieśmiertelnymi reprezentantami Boga, noszącymi Jego obraz, żyjącymi w Jego obecności. Jednak nawet to nie określa w pełni tego, kim jesteśmy. Najbardziej niesamowite w tym wszystkim jest to, jak widzi nas obecnie Jezus. Zjazd rodzinny. Pierwsze dwa rozdziały listu do Hebrajczyków przedstawiają nam obraz tego, jak wygląda połączona Boża rodzina. Dla mnie osobiście jest to jeden z najbardziej ekscytujących fragmentów w Biblii. W pierwszym rozdziale tego listu możemy przeczytać o tym, że Jezus stał się wyższym od aniołów. Nikt w Bożej Radzie nie przewyższa rangą Jezusa. W końcu to On jest Bogiem. W dalszej części tego rozdziału autor pisze, że z powodu tego, że żaden z aniołów nie okazał się godny zostać człowiekiem i odziedziczyć królestwo, muszą mu teraz składać hołd. Jezus jest królem, któremu wszystko zostało podporządkowane. Przybranie ludzkiej postaci było aktem uniżenia. Jako człowiek Jezus stał się kimś mniejszym od aniołów. Stał się jednym z nas, istotą niższą w stosunku do istot niebieskich. Autor listu do Hebrajczyków pyta: czymże jest człowiek, że pamiętasz o nim? Albo syn człowieczy, że dbasz o niego? Uczyniłeś go na krótko nieco mniejszym od aniołów. Chwałą i dostojeństwem ukoronowałeś go, wszystko poddałeś pod stopy jego. A poddawszy mu wszystko, nie pozostawił niczego, co by mu poddane nie było. Teraz jednak nie widzimy jeszcze, że mu wszystko jest poddane. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Czego tak naprawdę dokonał Jezus? W pierwszej kolejności wskażemy zapewne na zbawienie, co jest jak najbardziej prawidłową odpowiedzią. Jednak autor tego listu chciał nam pokazać coś jeszcze. Dzięki temu, że Jezus stał się człowiekiem, teraz my, jako Jego uczniowie, możemy stać się takimi jak On, zyskać nową naturę, stając się członkami tej samej duchowej rodziny. Pewnego dnia spotkamy się z Jezusem. Może będzie to miało miejsce w momencie naszej śmierci. Może spotkamy się z Nim w chwili Jego ponownego przyjścia na ziemię i ostatecznego ustanowienia Jego Królestwa, Nowego Edenu. Jezus przyprowadzi nas wtedy przed swoją radę i przedstawi reszcie Bożego zgromadzenia. Najpierw to On stał się taki jak my, abyśmy potem my sami mogli stać się takimi jak On. Przystało bowiem, aby Ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, sprawcę ich zbawienia uczynił doskonałym przez cierpienia. Bo zarówno Ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy. Z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi, mówiąc: będę opowiadał imię Twoje braciom moim, będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. I znowu, ufność w Nim pokładać będę. I znowu, oto mi ja i dzieci, które dał mi Bóg. Dla Jezusa przybranie postaci człowieka nie było czymś, czego miałby się wstydzić przed Bożą Radą. Mimo tego, że stał się On istotą niższą od Elohim, synów Bożych, Jezus się tym tak naprawdę szczyci. Było to częścią większej strategii. Jezus, stając przed swoją radą, pośród zgromadzenia, przedstawia jej nas. Otom ja i dzieci, które dał mi Bóg. Obie części rodziny zostały połączone. Plan, jaki Bóg miał od samego początku, został zrealizowany. Bycie częścią Bożej duchowej rodziny jest naszym przeznaczeniem. W piękny sposób ujął to Paweł w wersetach 18-23 rozdziału 8 listu do Rzymian. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych, gdyż stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. Ale nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. Paweł zachęca w ten sposób innych wierzących, podnosząc ich na duchu. Do kościoła w Rzymie napisał, że ich przeznaczeniem było, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. Do kościoła w Koryncie napisał, my wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę. Pisał im również, odnosząc się do ich ciała, że to, co skażone, musi przyobleć się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyobleć się w nieśmiertelność. Dla Piotra dołączenie do Bożej Rady i jego rodziny oznaczało stanie się uczestnikami boskiej natury. Jan napisał z kolei, będziemy do niego podobni. Dlaczego jest to ważne? Jako chrześcijanin z pewnością wielokrotnie słyszałeś o tym, że musisz się starać być takim jak Jezus. Jest to jak najbardziej prawidłowe stwierdzenie. Zazwyczaj, gdy słyszymy takie słowa, mamy tendencję do myślenia głównie o naszym zachowaniu, o byciu dobrym człowiekiem, unikaniu grzechu. W ten sposób zamieniamy głęboką biblijną prawdę, mówiącą nam o tym, że pewnego dnia będziemy w swojej naturze podobni do Jezusa, w płytkie zalecenie dotyczące dobrego zachowania. Takie myślenie prowadzić może również do ciągłego odczuwania winy z powodu tego, że ciągle jeszcze nie jesteśmy tacy jak On. Zamiast tego powinniśmy przyjąć błogosławieństwo, jakie nam darował, pozwalając, aby przemieniało nasze myślenie o tym, co tak naprawdę oznacza być takim jak On. Możemy rozumieć nasze podobieństwo do Jezusa jako pewnego rodzaju zadanie do wykonania. Możemy myśleć, że kiedy zawodzimy w Jego realizacji, zaskarbiamy sobie gniew Boga. Jednak myślenie o tym w taki sposób jest po prostu złą teologią. Zamienia coś, co jest łaską, w obowiązek. Możemy również przyjąć inną perspektywę. Możemy odczuwać wdzięczność w stosunku do Boga z powodu tego, że pewnego dnia uczyni nas nowymi istotami, kimś, kim Bóg chciał, abyśmy byli od samego początku. Możemy żyć w sposób, który przyciąga do Królestwa inne osoby, zniewolone przez siły ciemności, sprawiając, że będą one chciały dołączyć do Bożej rodziny. Pierwsza z tych perspektyw skupia się na nas samych, druga z nich koncentruje się na naszej przyszłości w niebie. Chrześcijańskie życie nie może opierać się na ciągłym strachu przed tym, że swoim zachowaniem rozczarujemy w jakiś sposób Boga. On umiłował nas, kiedy byliśmy jeszcze w niewoli ciemności. Życie człowieka wierzącego powinno opierać się na zrozumieniu dwóch istotnych prawd. Pierwsza z nich to fakt, że zostaliśmy usynowieni przez Boga i włączeni do Jego rodziny. Oznacza to tym samym, że Jezus jest obecnie naszym bratem, a Bóg kocha nas dokładnie w taki sam sposób, w jaki kocha Jezusa. Drugą prawdą, jaką musimy mieć na uwadze, jest nasz cel i nasze przeznaczenie w przywróceniu Bożego Królestwa na ziemi. Jesteśmy i będziemy nową radą Bożą. On jest naszym Ojcem. Jesteśmy Jego dziećmi, a naszym przeznaczeniem jest zamieszkać na zawsze w miejscu, w którym mieszka On. jesteśmy również Jego współpracownikami, mającymi za zadanie pomóc w wyzwoleniu tych, którzy pozostają własnością Pana umarłych, będąc niewolnikami sił ciemności. To właśnie o tym opowiada historia opisana w Biblii. Zaczyna się i kończy w tym samym miejscu, w Edenie. To właśnie jest Twoim przeznaczeniem. W swoim życiu nie jesteś w stanie zasłużyć sobie na miejsce w Bożej rodzinie. Tego nie da się pozyskać własnymi siłami. Jest to dar. Bądź wdzięczny za to, że Bóg uznał cię za własnego syna. Ciesz się z tego powodu i pomóż innym również tego doświadczyć.